Marcin Sasin, witamy w studiu Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego Helena Chatka Porozumienie.
Dzień dobry.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD.
Dzień dobry Państwu, witam.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa, dzień dobry.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Gorzowa i sytuacji w Gorzowskiej Filharmonii, bo to w atmosferze skandalu odchodzi dyrektor Mariusz Wróbel. Co Państwo o tym sądzą, Tadeusz Jędrzejczak?
A ja nic nie sądzę.
Dlaczego?
Na co mam sądzić? Ja nic nie wiem. No tyle czytam, że dyrektor Wróbel pisze oświadczenie, który mówi, że jest niedobrze, a za kilka dni prezydent miasta mówi, że jest bardzo dobrze, tylko dyrektor nie chciał współpracować. No to co ja mam o tym sądzić?
No dobrze, ale Filharmonia nie ma szczęścia coś ostatnio do dyrektorów. Czy ma?
To w czasie całej dekady.
No zastanawiam się właśnie, co się takiego stało, bo prawda jest taka, że to, co powiedział dyrektor Filharmonii na antenie Radia Gorzów, to były bardzo mocne słowa. To nie było nic przypadkowego, musiał przyjść z góry z założonym pomysłem, co powie, i słyszymy tak naprawdę, że no, z drugiej strony żadnej odpowiedzi nie będzie, czekają w magistracie na odpowiedź Ministerstwa Kultury i koniec.
No ale to proszę mnie nie pytać, no proszę pytać prezydenta, bo to prezydent jest odpowiedzialny za funkcjonowanie.
I ja tylko pytam o opinię radnego wojewódzkiego, byłego prezydenta Gorzowa.
Tak, więc powiem tak, rozmowy z panem dyrektorem Wróblem nie słyszałem. Przeczytałem oświadczenie w internecie, w którym pan dyrektor opowiada o swoich przyczynach swojego odejścia, które są dla mnie zrozumiałe, i tak się dziwi, że długo wytrzymał. Za parę dni prezydent miasta mówi, że jest wszystko okej. To dyrektor jest winny, że odchodzi, bo nie chciał współpracować z samorządem.
A co długo wytrzymał w pana opinii?
Nawet co pan nie czytał oświadczenia?
No czytałem.
Jeżeli się nikt nie odnosi do tego merytorycznie, mówi, że to wszystko, czyli potwierdza jakby się, że to takie stosunki są w tym mieście. No to ja się dziwię, bo ja bym sobie na to nie pozwolił.
Z drugiej strony jest opinia jednej strony, jest opinia prezydenta, i jako podatnicy, słuchacze, mieszkańcy Gorzowa, co oni mają o tym sądzić?
No to niech pan zapyta mieszkańców, dlaczego pan mnie pyta?
Helena Chatka.
Ja tu muszę się z kolegą zgodzić, że tak samo jak pan marszałek Jędrzejczak, znam fakty tylko medialne, które są no, dosyć niepokojące, to trzeba przyznać, ale tak na dobrą sprawę to ta sprawa wymaga pewnego wyjaśnienia. Pewnie mieszkańcy będą chcieli takowego wyjaśnienia, ale z drugiej strony tak spraw pracowniczych się nie załatwia, jak załatwił to dyrektor. W związku z tym myślę, że ten konflikt, który tutaj taki publicznego charakteru nabrał, powinien znaleźć jakieś rozwiązanie w postaci obiektywnych wyjaśnień. Być może komisja rewizyjna Rady Miasta powinna tym tematem się zająć. W każdym razie powinna to być jakaś instytucja zewnętrzna, być może Rada Miasta, a my możemy tak komentować jak wszyscy, czyli na bazie faktów medialnych.
Mirosław Marcinkiewicz.
Podobnie, panie dyrektorze, szanowni państwo, no, radnemu wojewódzkiemu trudno ustosunkowywać się do właśnie obsady kadrowej instytucji miejskiej. Niemniej, no, jako mieszkaniec Gorzowa, no, to tu pewne rzeczy się same nasuwają. No, gdy przychodzi dyrektor, myślę, do każdej firmy, to następują z pracodawcą pewne uzgodnienia co do zakresu działania, co do tego, co się chce osiągnąć, i myślę, że w ten sposób to się odbywało. Jeżeli dziś w takiej atmosferze brzydkiej pewnego skandalu odchodzi kolejny raz, no, bo to jest zmiana, która jest kolejna tutaj w ciągu nie tak długiego czasu, to znaczy, że coś tu nie działa. Myślę, że no, pan prezydent, który za to odpowiada, powinien po prostu zastanowić się, przemyśleć też nad całym przebiegiem procesu rekrutacji, uzgodnień, które następują. No ważne, żeby taka instytucja, ważna instytucja kultury w Gorzowie, no, funkcjonowała jak najlepiej dla pożytku nas wszystkich. I tyle.
Marek Surmacz.
Jakoś tak widzę bułkę przez bibułkę wszyscy po kolei. A tu Tadeusz Jędrzejczak zawiesił fatum nad Filharmonią, zwalniając pierwszego dyrektora.
Co robiąc?
Zwalniając.
A ja pana dyrektora Nowaka nie zwalniałem, tylko pan dyrektor...
Nie, przepraszam, nie Nowaka, tylko następnego, Borkowskiego.
Pan dyrektor Borkowski nie był dyrektorem Filharmonii.
Był...
No tak, to, pana Nowaka właśnie... nie zwolniłem, pana Borkowskiego też nie. No, zgaduj dalej.
W każdym razie całe obroty kadrowe w tym pierwszym rozdaniu były fatalne i skutkowały oczywiście na przyszłość. Ale w tej kwestii konkretnie, jeżeli chodzi o tego dyrektora,
Były fatalne, pan nawet nie wie, jakie
obserwowałem,
były.
No. Obserwowałem na bieżąco i wydaje mi się, zresztą wyraziłem swój pogląd też już na Facebooku, komentując pierwsze oświadczenie już pana dyrektora, że kierownik jednostki nadzorowanej, który nie ma dostępu do swojego przełożonego przez kilka miesięcy, właściwie powinien się czuć zwolniony. I tak było i do tego właściwie trzeba powiedzieć w ten sposób, że prezydent miasta w ogóle do tych argumentów się wcale nie odniósł. Były jakieś powody, żeby niektóre kwestie organizacyjne, wewnętrzne wyjaśnić. Trwało to wiele miesięcy i przypuszczam, że jak każdy w takiej sytuacji, rozumiejąc oczywiście komunikat, pewnie sobie pan dyrektor poszukał nowego zajęcia i tyle. To nie jest, bo ta nagła decyzja jego, że z dniem 30 listopada, 1 grudnia już nie jestem dyrektorem i własna rezygnacja, to nie jest zwykła decyzja kadrowa. W tej chwili Filharmonia stoi bez kierownika na progu kolejnego, czy w trakcie właściwie
jeszcze
wykonywania sezonu.
Jeszcze jest zgoda ministerstwa kultury potrzebna.
Ale takie sprawy się załatwia w normalnym trybie, jak wszystko jest zaplanowane, to się takie decyzje załatwia uprzedzająco, nie zostawia się luki organizacyjnej czy personalnej, bo to musi funkcjonować na bieżąco. A w tej obecnej sytuacji opinia niczego się właściwie nie dowiaduje. Jest jakiś konflikt podskórny i to konflikt personalny. Na podstawie, tak jak z jednej strony dyrektor mówi, nadużywania przez niektórych lokalnych polityków swoich uprawnień czy funkcji, a z drugiej strony prezydent, który pewnie ma zobowiązania wobec tych lokalnych polityków, no przykrywa wszystko pudrem.
Przy okazji dyskusji o Filharmonii wczoraj na antenie Radia Gorzów prezydent Jacek Wójcicki mówi, że a propos finansowania tej instytucji, że tu by się też przydały wojewódzkie pieniądze z budżetu województwa lubuskiego. Panie prezydencie, czy jest szansa, że...
Ale ja nie jestem przeciwko. Tak jak pan prezydent Wójcicki...
Co musiałoby się stać, żeby...
Żeby pan prezydent Wójcicki był uprzejmy wypełnić los. Spotka się z panią marszałek, przestaje sytuacja w kulturze, jaka w Gorzowie jest. No dzisiaj jest sytuacja taka, że oczekiwanie, jak rozumiem, tutaj części radnych jest takie, żeby sejmik przydzielił dotację do funkcjonowania bieżącego Filharmonii, którą wyraźnie jest jakiś problem w jej zarządzaniu i w nadzorowaniu. Więc po pierwsze raz powiem sobie marszałek, żeby to mam Polak, żeby przestać, co się dzieje w Filharmonii, jakie są plany i co dalej ma być, jakie są plany inwestycyjne, czy dokończona zostanie cała koncepcja Filharmonii, wtedy zapewne można usiąść do rozmów, a wołanie radnych wojewódzkich, chodźcie no tutaj do radia, dajcie pieniądze, bo akurat dyrektor odszedł sobie, bo nie może pracować.
Ale kto była, prezydent?
No bo pan nas pytał.
Ja nie mam takiej mocy, żeby...
Miesiąc temu byłem tutaj, żeście mówili, że pan Pieńkowski mnie wołał o pieniądze. No. Panowie, no bądźcie trochę odpowiedzialni.
Ale pan doskonale wie, że media bazują na pewnych wydarzeniach, które kreują politycy, a politycy wszystko zwalają na
panie
media.
Panie redaktorze, z tym kreowaniem wydarzeń...
A dobrze, że są media, bo prezydent, ja nie wiem, czy z panem marszałkiem się spotyka, ale ja na przykład nie miałam zaszczytu spotkania
no właśnie
się
chciałem zapytać też o to, czy prezydent Gorzowa spotyka się z radnymi.
Ale panie redaktorze, z tym kreowaniem rzeczywistości przez polityku to jest jedna, przez media to jest drugie. No, czasami jest odwrotnie, jak właśnie jesteśmy teraz tego świadkami. I odpowiem tak, nikt nigdy nie powiedział, że jesteśmy biednym regionem, który nic nie może. Proszę bardzo, ale proszę przygotować coś z sensem, tak? Jakąś propozycję, a nie iść do radia albo pisać w trakcie kampanii, jak się kandyduje, dajcie mi kasę chłopcy i dziewczęta, bo ja tutaj jestem taki człowiek.
Nie, my biednym regionem nie jesteśmy. 18 milionów na promocję mamy.
Zupełnie przyzwoicie się trzymamy, panu gwarantuję. Co do tego, jak będzie ostatecznie, będziemy dzieli 20 grudnia. Niemniej tak mówię. Poważni ludzie, rozmawiamy poważnie, a nie przez media i wygłaszanie oświadczeń, tak? Tak jak przewodniczący Rady Miasta powiedział, że to czas najwyższy, no to proszę bardzo. No.
To była kampania, pan doskonale wie.
Aha, no to. Nie, no tak.
No ale to przecież to nie radio, nie dziennikarze,
nie
tylko...
Komu. No po prostu trzeba mieć określoną propozycję. Są tutaj jednostki kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie, które dbamy, które są remontowane, w których jest stabilizacja funkcjonowania, począwszy od szpitala, przez muzeum, przez teatr, który podlega również zarządowi województwa i przecież jesteśmy otwarci na jakiekolwiek rozmowy, no ale to rozmowy muszą się odbywać. No my nie będziemy biegali po mieście, żeby pytali, co kto by tutaj chciał, no bo nie jesteśmy w stanie.
I dlatego ja pytam członka zarządu województwa lubuskiego, czy takie rozmowy mogłyby być toczone i czy są toczone?
Czy są, to nie wiem, bo w nich nie uczestniczę, jeżeli są toczone, ale powinny być, powinny. Tak. Powinny być, oczywiście.
Helena Chatka?
Moi Państwo, w ogóle wydaje mi się, że rzeczą oczywistą jest, że jeżeli chcemy przekonać samorząd województwa lubuskiego, radnych, do wspierania też jednostek kultury z Gorzowa.
Warto zaznaczyć, że miejskiej jednostki
wiem,
kultury.
Wiem, ale przecież to jest instytucja publiczna, a jako województwo przecież chcielibyśmy tutaj pomagać, żeby ta jednostka się rozwijała, ale rzeczywiście brakuje dialogu, spotkań i jakiegoś pomysłu, jak w jaki sposób zgodnie z prawem to zrobić. Ja naprawdę jestem życzliwa takiemu pomysłowi. Nawet miałabym kilka pomysłów, ale brakuje mi takich spotkań i takiej wymiany, nawet informacji, co można, i kreowania dobrych pomysłów. Myślę, że łatwo się krytykuje, ale trudniej jest generować dobrych pomysł. Ja mam taką propozycję, mówię teraz w swoim imieniu, pewnie kolegów z klubu PiS, oni się zgodzą z tym, że chętnie się spotkamy, porozmawiamy, żebyśmy po prostu mogli to zgodnie z prawem
zrobić. Bo usłyszeliśmy, żeby prezydent Wojcicki wypełnił los, czyli spotkał się z marszałek województwa.
To już mamy
szerszą
formułę.
Ale, dobrze, ale czy spotkania prezydent, radni wojewódzcy, to powinno być coś w Państwa
coś
opinii?
Coś systematycznego powinno być.
I czy się dzieje? Bo się chyba nie dzieje, bo ja nie pamiętam, żeby...
Ja jeżeli mogę coś powiedzieć, że... ja jestem radną ponad rok. Jeszcze ani razu nie zostałam zaproszona na jakiekolwiek spotkania władz samorządowych Gorzowa. I myślę, że troszkę szkoda, dlatego że moglibyśmy połączyć siły. Wprawdzie jesteśmy w opozycji i mamy niewielki wpływ na kształt budżetu, ale możemy lobować dobre rozwiązania. Przecież kolega
tak jak
z klubu PiS-u nie zgodzi
prezydent
się.
Prezydent Kubicki ma problem z remontem amfiteatru i słyszymy o pomysłach, żeby to urząd marszałkowski też wziął na barki ten pomysł.
Ale z drugą stronę to też działa, dlatego że my mamy inne problemy i w poniedziałek odbyło się spotkanie z panem prezydentem Kubickim, gdzie zarząd WSA miał prośbę do pana prezydenta. Już nie mówiąc o tym, że jak mamy różnego rodzaju problemy z planem przestrzennym, zielonym czy innymi przedsięwzięciami, to jest normalną rzeczą, że dzwonię na komórkę do prezydenta Kubickiego, do niego idę, czy on przychodzi do mnie na kawę i uzgadniamy pewne rzeczy, które są czasami kompromisem, znaczy po prostu wprost w interesie województwa. Także tak to działa w Zielonej Górze.
Mirosław Marcinkiewicz.
Czy panie doktorze, powiedzmy w ten sposób. Przede wszystkim zapewniamy funkcjonowanie placówek wojewódzkich. Takich placówek w Gorzowie, placówek kultury, placówek oświaty jest tyle, że podaj około przeszło 25 milionów, to są środki z budżetu województwa bezpośrednio przeznaczone na utrzymanie tych placówek. Mogę je wymieniać, ale to nie o to chodzi. To jest jakby pierwsza zasadnicza rzecz. Po drugie, tak jak pan wspomniał, Filharmonia jest placówką miejską, więc tu na pewno potrzeba wielu rozmów i znalezienia pewnego pomysłu, bo na tej zasadzie, że z budżetu województwa mielibyśmy finansować przedsięwzięcia, jakieś placówki chociażby kultury, czemu tylko w Gorzowie? Można powiedzieć, że w całym województwie są takie placówki.
A jeżeli faktem będzie to, że samorząd województwa weźmie na barki amfiteatr w Zielonej Górze.
Ale w jakim sensie?
Tam chodzi o remont, tak?
Ale to spokojnie.
Ja rozumiem, że to jest skomplikowana sprawa.
Ale nie mieszajmy do tego Zielonej Góry w tym momencie. Mówimy o Gorzowie, mówimy o konkretnej bardzo placówce i dam prosty przykład, panie doktorze, bo właśnie, co z budżetu wojewódzkiego dla Gorzowa?
Ja nie mówię nie, ja pytam, czy można coś wykorzystać na
panie doktorze, spójrzmy chociażby na Gorzowski Teatr. Jestem akurat radnym czwartą kadencję, więc od początku remontu, ja nie mówię, że ten remont wykonałem, bo tutaj wielką robotę wykonał pan dyrektor Tomaszewicz, ale z zapyziałego budynku wreszcie w tym momencie widzimy perełkę, która będzie służyć nam, mieszkańcom Gorzowa. Wracając do Filharmonii, ja znam tylko pismo skierowane przez Filharmonię do pani marszałek, to dosłownie kwestia tu ostatniego tygodnia, z prośbą o ewentualnie wsparcie festiwalu dorocznego, który odbywa się w placówce.
Bo uczciwie powiedzmy, że dużo wydarzeń w Filharmonii było też wspieranych z pieniędzy budżetu.
No dokładnie, więc wie pan, ale ja bym podsumował w ten sposób. No, niech się też sytuacja Filharmonii jakoś ułoży, uporządkuje. No, wtedy takie czy inne rozmowy będą na pewno łatwiejsze.
Marek Surmacz.
Ja przypominam sobie otwartą wojnę, jaką prowadził ówczesny prezydent miasta, dziś tu siedzący przy mikrofonie Tadeusz Jędrzejczak z panią marszałek.
W jakiej sprawie?
O finansowanie, między innymi o Filharmonii oczywiście. I pamiętam
jak się
też,
skończyło?
I też pamiętam, że potem stał się członkiem zarządu województwa i przestał walczyć.
Ale, także, dobrze, ale jak się skończyła moja walka o dofinansowanie budowy?
Nie o dofinansowanie budowy, tylko o funkcjonowanie.
Ale najpierw dostaliśmy ponad 30 milionów dotacji.
Dobrze, budowy. Tylko ja mówię w tej chwili o bieżących kłopotach, które już są i są dziedzictwem tamtych decyzji i tamtych rozwiązań. Finansowanie obiektów kultury, czy w ogóle funkcjonowanie jednostek kultury może się odbywać na bardzo wielu, na wiele sposobów. Tu w tym przypadku dyskutujemy o stałej, trwałej pozycji budżetowej, która pozwoli zaplanować odpowiednie przedsięwzięcia Filharmonii na cały rok. Nie można porównywać innych obiektów na terenie województwa lubuskiego do Filharmonii, dlatego że mamy tylko dwie filharmonie, zielonogórską i gorzowską. I to są dwa wyjątkowe obiekty pod tym względem. Nie chodzi o jakieś wielkie, specjalne pieniądze, o każde pieniądze. Gdyby to był milion, dwa miliony, to każde pieniądze byłyby pomocne w bieżącym funkcjonowaniu, bo oczywiście ulżyłyby ciężarowi budżetowemu, który dźwiga w tej chwili całkowicie budżet miasta Gorzowa. Ale tak jak przedmówcy wspomnieli, do tego, żeby chcącemu zrobić przyjemność, to musi ten chcący wystąpić, określić potrzeby. Chyba że dzieje się coś, o czym my w ogóle nie wiemy, ale my jesteśmy praktycznie półtora tygodnia przed podjęciem uchwały budżetowej, praktycznie dwa tygodnie, i w ogóle nie mamy żadnych sygnałów jako radni wojewódcy reprezentujący tu północ województwa, region gorzowski, o potrzebach ewentualnie finansowania. Przypuszczam, że radni koalicyjni takie potrzeby mają sformułowane, dlatego że oni uczestniczą bezpośrednio w podejmowaniu decyzji i tworzą grono decyzyjne planu finansowego na przyszły rok.
Ale słyszał pan a propos spotkań, rozmów,
nie,
słyszał pan
filharmonię.
Prezydent Kubicki, zarząd województwa. Spotykają się, rozmawiają, ustalają.
To jest dla mnie.
Ja nie mówię, że prezydenta Jacka Wójcickiego trzeba za niespotykanie się krytykować, bo może ma inną koncepcję i inne założenia.
Odbywają się spotkania z panem prezydentem Wójcickim. No już nie mówmy w ten sposób, że między prezydentem Gorzowa a zarządem województwa nie ma w ogóle żadnych kontaktów.
Jest komitet monitorujący, na który jeździ wiceprezydent. Tak, już za chwilę. Wiceprezydent Agnieszka Surmacz. Zresztą nie tylko ona. Więc jak to, jakoś to wygląda?
No oczywiście, że spotykają się, dlatego że tych płaszczyzn współpracy i zależności finansowych jest ogrom. Są pieniądze, które przeznaczane są przez budżet województwa i fundusze europejskie na realizację różnych zadań inwestycyjnych w Gorzowie i to jest naturalne, że się spotykają. Tylko że my nie mamy żadnej zwrotnej informacji o tym, czy przedmiotem tych spotkań i rozmów i uzgodnień jest kwestia związana z finansowaniem bieżącym Filharmonii Gorzowskiej, a o tym przecież w tej chwili mówimy. Więc jeżeli my nie dostajemy sygnałów, radni koalicyjni też tego nie wiedzą, to znaczy, że nie ma, w ogóle nie ma problemu, więc chcącemu krzywda się nie dzieje, ja ciągle to powtarzam. Jeżeli pan prezydent Wójcicki uważa, że lepiej jest finansować z budżetu miasta całkowicie funkcjonowanie Filharmonii Gorzowskiej, to nie powinniśmy w ogóle wysłuchiwać jakichś utyskiwań i jęków, że jakieś problemy finansowe ma Filharmonia.
Czy jest pan zadowolony z projektu budżetu województwa na 2020 rok?
A nigdy nie będzie nikt zadowolony, poza chyba szefostwem Singapuru na świecie, z budżetu jakiegokolwiek miasta i państwa, bo zawsze chciałoby się więcej, bo jest więcej wydatków. My mamy jednak, jesteśmy krajem na dorobku i chciałoby się więcej środków finansowych zarówno na inwestycje, jak i na infrastrukturę przede wszystkim i kolejową, i infrastrukturę drogową.
43 miliony na kolej.
No ale to są, wie pan, to nie są tylko pieniądze, to są tylko kwestie tam samych pociągów, to jest kwestia dopłaty do przejazdów. To już tam za dużo byśmy szczegółów mówili, nie interesowałoby to słuchaczy, ale mi chodzi o coś innego, że pewnie, że chciałoby się więcej. Jest tyle, ile jest. Stworzyliśmy sporą rezerwę, żeby można było niektóre wnioski, które były zgłaszane w trakcie dyskusji, zrealizować po uchwaleniu budżetu. Budżet taki, ja zawsze mówię, budżet jest wypadkową sytuacji gospodarczej w kraju, w regionie, w mieście, w tym, co się dzieje w aktualnej sytuacji finansów publicznych i tyle. Ja zawsze dziwię się, jak fachowcy rzucają się na budżet obojętnie, tylko zależnie od tego, jakiej są pozycji, czy jak są przy władzy, mówią, budżet jest fantastyczny, prorozwojowy, proinwestycyjny, w ogóle doskonały, jak są po pozycji po roku, to mówią, ten budżet jest budżetem zaniechań, wstrzymania frontu inwestycyjnego, no w ogóle, że przeżyjemy, to będzie cud święty. Przeżyjemy i z tym budżetem, i z kolejnymi budżetami, mam nadzieję, że Polska się będzie rozwijała, będziemy mieli kolejne zwiększone przychoda, nie będziemy już obcinanych dochodów, tak jak w tej chwili to miało miejsce w ciągu ostatnich, szczególnie 2 lat.
Czy w budżecie znajdą się pieniądze na pielęgniarstwo na Akademii w Gorzowie?
A ja bym prosił, że ten temat rozpoczął pan wiceprzewodniczący Semiku Mirosław Marcinkiewicz, ponieważ pan przewodniczący Marcinkiewicz był uprzejmy na wyjazdowym szkoleniu radnych w sprawie budżetu tę sprawę poruszyć i myślę, że tutaj nie możemy liderowi tego tematu dla Akademii Jakuba Paredyża odbierać przyjemności mówienia i przedstawienia mieszkańców jak sposobu myślenia. Jeśli pan Radek się zgodzi.
Ja oczywiście, proszę bardzo. Znaczy, Mirosław Marcinkiewicz.
Bardzo, bardzo Tadeusz tak miło to powiedział, ale panie doktorze, jest zapisana kwota 1,5 miliona, która będzie przeznaczona dla Akademii na organizację, na uruchomienie od przyszłego roku kierunku pielęgniarstwa. Tam to jest wiadomo, że to jest związane z dużymi potrzebami. Trzeba przygotować sale wykładowe, specjalnie wyposażone. To jest wysokiej jakości sprzęt, drogi sprzęt. To jest kwestia zatrudnienia kadry. Trzeba popierać takie rzeczy, które stworzą możliwość kształcenia dla młodych ludzi. Pielęgniarki są potrzebne. W tej chwili też nieźle zarabiają. Więc myślę, że jest to taki naturalny kierunek. Tak jest to zapewnione.
Helena Hatka.
No, wypadałoby podziękować, że inicjatorom tego pomysłu trzymamy kciuki, żeby te wszystkie kwestie formalne, które w tej chwili, w trakcie których jest uczelnia, żeby szybko zostały sfinalizowane. Tam musi być zgoda Ministerstwa chyba Zdrowia i Szkolnictwa Wyższego.
Dokładnie. Wniosek jest złożony.
Komfort działania będzie niewątpliwie duży, jeżeli takowa kwota już została zapisana w budżecie, który będzie uchwalony. Niewątpliwie województwo potrzebuje kadry pielęgniarskiej. No, średnia wieku jest grubo powyżej 50 lat, tylko też proszę pamiętać, że musimy dbać o to, żeby te pielęgniarki przez nas wykształcone no nie wyjeżdżały nam za granicę. I drugą rzecz, o tym trzeba pamiętać, na pewno autorzy tego programu o tym pamiętają, szkolenie w zakresie nie tylko wysokiego poziomu merytorycznego związanego z fachowością, ale też kwestie związane z psychologią, kontaktów z pacjentem, kwestia etyki zawodowej. Na pewno państwo wszyscy o tym pamiętacie, bo to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o zadowolenie pacjentów. Ja, jeżeli chodzi o takie tematy, zawsze jestem zwolennikiem takich rozwiązań i trzymam kciuki, żeby ten projekt wyszedł i dobrze się zrealizował.
Stawiamy kropkę wiadomości, po wiadomościach wracamy do dyskusji.
A do tego też wrócimy.
Tak, tak, tak. I wracamy po przerwie w studiu radni Sejmiku Województwa Lubuskiego Helena Hatka Porozumienie, Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Marek Surmacz Prawo i Sprawiedliwość i Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Rozmawiamy o projekcie budżetu Województwa Lubuskiego. Sesja 20 grudnia. Teraz budżetem zajmuje się Regionalna Izba Obrachunkowa. Marek Surmacz.
No, mowa była na temat przeznaczenia ewentualnie na Akademię Gorzowską na kierunek pielęgniarstwa jakieś
środki. 1,5 miliona złotych.
Zagwarantowane 1,5 miliona. Ja właśnie otworzyłem sobie budżet na szkolnictwo wyższe w całym województwie i naukę. I tu jest 1,654 milionów złotych. Z tego jest 1,3 milionów na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. Jedna pozycja, dotacja celowa, być może to jest to ukryte, to jest 90 000 złotych. Nie wiem, być może jakieś uzgodnienia nastąpiły po sporządzeniu projektu, ewentualnie tego budżetu i on jest w uzgodnieniach, a poprawka zostanie wniesiona podczas dyskusji budżetowej za 2 tygodnie i to nastąpi. Taką mam nadzieję. Ale w tej chwili patrzę na aktualizację sprzed tygodnia i takiej pozycji budżetowej w ogóle nie ma.
A bo rozmawiamy też o budżecie jako całości. Dla pana To jest budżet.
Jeżeli mówimy o w ogóle cały budżet.
Cały budżet.
No budżet gwarantuje normalnie bieżące funkcjonowanie. Jak spojrzę na przykład na pozycję wynagrodzenia, to administracji publicznej, to jest ponad 200 milionów bodajże chyba na ten bieżący rok. Administracja publiczna, przepraszam, żebym nie powiedział, na administrację 106 milionów jest. 106 milionów i na wynagrodzenia dla pracowników 65 milionów, 63 miliony prawie. No to widać skalę sprofilowania tego wydatku, ale to jest naturalne. Ja jestem też urzędnikiem, więc wiem, że bieżące funkcjonowanie administracji zapewniającej normalne wykonywanie funkcji regionalnych w państwie wymaga też odpowiedniego wynagrodzenia urzędników. Nie jestem w środku, nie odpowiadam za organizację. Nie wiem, jak to wygląda w wynagrodzeniach. Nie wiem też, jak struktura w ogóle jest szczegółowo zbudowana, ale jestem przekonany, że przy tak ogromnych wydatkach można by uszczknąć przynajmniej 10% z tak potężnego budżetu na wynagrodzenia administracji.
Jeśli chodzi o pieniądze bo usłyszeliśmy tutaj małą wątpliwość dla AJP, to jak to będzie, Mirosław Marcinkiewicz?
Nie, panie doktorze, to może też ja dwa słowa powiem o budżecie, zaraz do tego
proszę
wrócę.
Proszę bardzo.
Podobnie ja wcale zadowolony nie jestem, no to jest tam, jeżeli chodzi o wydatki, 604 miliony. Mogłoby być trochę więcej, ale też bierzmy pod uwagę takie rzeczy. No po pierwsze, w budżecie jest nieco mniej wpływów związanych z tym, z pewnymi decyzjami rządowymi, które przecież nastąpiły. Zmniejszenie PIT-u o 1%, okres niepłacenia składek przez młodych przedsiębiorców. To są konkretne pieniądze. To jest bodaj 4 miliony.
W CIT-cie samorządy mają
swój udział. Plus jeszcze, panie redaktorze, też zwróćmy uwagę, bo to trzeba było w tym budżecie uwzględnić, no podniesienie płacy minimalnej. To też generalnie
wszystkie
nie wiemy jeszcze. Dokładnie, to dotyczy wszystkich samorządów, więc konstruowanie budżetu w tym roku, ja to mówię w tym sensie, jest nieco trudniejsze. Trzeba te rzeczy przewidzieć i mniej pieniędzy w związku z tym jest na wszelkie inne rzeczy.
Ale 18 milionów na promocję jest województwa.
Panie doktorze, nie wiem, w jakim kontekście to pan mówi. Tak, jest
18 milionów na promocję. Ja nie mówię w żadnym kontekście, ja tylko mówię.
Tak.
To jest bardzo pojemny portfelik, którego można wydawać na bardzo różne rzeczy.
To znaczy, akurat pan Surmacz nie był na wizycie w Brukseli w tym tygodniu. Akurat trójka tutaj siedząca była i miło jest słyszeć chociażby w Brukseli, że województwo lubuskie jest liderem w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o sprawne, dobre, rzetelne wydawanie środków unijnych, że mamy taką pozycję. Słyszeć to od przedstawicieli poszczególnych dyrekcji generalnych, również w Parlamencie Europejskim, jest to bardzo, ale to bardzo sympatyczne. Wracając do budżetu. Wczoraj odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. To jest ostatnia, sejmiku, to jest ostatnia komisja, która sumuje to wszystko, całą dyskusję w poszczególnych komisjach branżowych. Budżet został właśnie przyjęty, zarekomendowany na sesję sejmiku. Wspomniane tutaj 1,5 miliona jest zapisane w rezerwie ogólnej. Jest to potwierdzone przez skarbnika fizycznie to się odbywa w ten sposób, że już po nowym roku, po uchwaleniu budżetu, po to, żeby nie mieszać, nie zmieniać w nim, zostanie odpowiedni wniosek złożony. Oczywiście, że na zarząd, bo tu zarząd musi to skierować i sejmik po prostu przenosi do odpowiedniego działu, także technicznie jest to wszystko zagwarantowane.
Tadeusz Jędrzejczak, panie marszałku, chciałem tylko zapytać, bo taka wieść gdzieś tam po mediach tych gorzowskich krążyła, że pan jak w Trybunale Konstytucyjnym miał pan zdanie odrębne, jeśli chodzi o właśnie pielęgniarstwo, a budżet województwa.
Ale ja nie miałem zdania odrębnego,
nie,
dlatego,
słowo,
że
oczywiście
w tej sprawie wypowiadałem się tylko ja i pan radny Marcinkiewicz. I
dokładnie.
Pani marszałek, Polak nikt więcej głosu nie zabierał. Ja po prostu zadałem kilka pytań, bo chciałem się dowiedzieć z uzasadnieniem wniosku. Ja jestem za tym, żeby szkolnictwo się wyższe rozwijało. Ja jestem człowiekiem lewicy i zawsze będę popierał każdą inicjatywę, która jest związana z rozwojem szkolnictwa, tylko pytałem o taką prostą rzecz, czy jakieś badania były zrobione co do tego, jaki jest rynek i zapotrzebowanie wśród młodych ludzi, którzy chcą po maturze pójść na studia na Akademię Jakuba z Paradyża i studiować pielęgniarstwo. To są drogie studia, bo to są studia bardzo specjalistyczne, wymagające zatrudnienia sporej ilości kadry. No i stąd też chyba to rzecz oczywista, że każdy radny takie pytanie powinien sobie zadać, a że ktoś tego nie rozumie, no bo jak ktoś nie rozumie, to znaczy, że nie słucha ze zrozumieniem, to już nie moja wina. I sprawa druga, oczywiście, jeżeli uda znaleźć się większość dla w sejmiku do uchwalenia tego budżetu, będę głosował za i na zarządzie województwa, kiedy będzie wniosek uzasadnieniem, a w końcu taki wniosek z tego, co słyszę, ma być, no to zapewne zostanie pozytywnie uchwalony i te środki finansowe dla Akademii Jakuba z Paradyża będą przyznane, no, oby ze skutkiem takim, że 1 października 2020 kierunek pielęgniarski w Gorzowie ruszy, bo żebyśmy za rok nie musieli wracać tutaj do studia, bo wtedy pewnie mnie nie zaprosicie już, jak to nie wyjdzie, bo wtedy dopiero będzie cyrk, a wam powiem więcej, moi drodzy państwo, którzy nas słuchają.
A czego
pan
tak sądzi, że nie zaprosimy?
Ale pan, wie pan, parę razy było tak, kiedy ja z czymś się nie zgadzałem, bo ty miałem rację, to potem wszyscy się wypowiadali przez pół roku, tylko nie ten, który miał rację. No ale to już taka reguła tutaj jest w naszym województwie. Ale powiem tylko jedną rzecz, żeby się państwo widzieli jako przestrogę, bo to nie wynika z tego, że Jędrzejczak siedzi i ma ten, jest złośliwy czy coś. Mamy problem z naborem na kierunek pielęgniarski w Zielonej Górze. No więc przy większym podaży, że tak powiem, młodych ludzi i absolwentów, bo to jest większa grupa ludzi, którzy kończą szkoły średnie wokół Zielonej Góry, mamy problem. Żeby się nie okazało, że znowu będziemy mieli kierunek studiów, do którego trzeba będzie dopłacać dużo środków finansowych, a studentów nie będzie nawet 30. Żebyśmy się z tym nie spotkali po wydatkowaniu tak dużej sumy pieniędzy. Ja o tym tylko mówiłem i oby tak się nie stało, i oby i pani rektor, i pan kanclerz, cała społeczność akademicka postarali się, żeby to wyszło, no bo jak wyjdzie, no to tylko z pożytkiem i dla tych młodych ludzi, i dla regionu, bo że brakuje pielęgniarek, to wszyscy wiemy. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mamy kolejny problem, o którym pani senator Chatka przed chwileczką mówiła tutaj. To jest ta kwestia, że my kształcimy, a ludzie wyjeżdżają za granicę, to niedaleko, bo mają tutaj możliwości samochodem i pociągiem, jako opiekunki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jeszcze po niemiecku mówią w miarę przyzwoicie, no to za te 1400-1600 euro mogą znaleźć pracę nawet na sobotę, niedzielę.
No ale taki bezpiecznik wrócić. Zarząd województwa gdzieś tam ma, bo tam...
Ale bezpiecznik na co?
No żeby osoby, które na przykład dostają jakieś pieniądze,
ale
gwarantowały...
Ale to ja chcę wyjaśnić właśnie.
Stypendium.
To drugie rzeczy. Bo to jest to, co mówił pan Marek Surmacz, pan radny Marek Surmacz. Tutaj chodzi o taką rzecz. Część środków jest wpisana jako dotacja celowa na potrzeby stypendiów na kierunkach określonych, które tam są określone w tej uchwale sejmiku. W tym są to stypendia dla przyszłych lekarzy, którzy zgadzają się brać stypendium, ale warunkujemy to tym, że będą pracowali w lubuskich szpitalach na terenie naszego województwa. Ale tam też są środki na bieżące funkcjonowanie kierunku lekarskiego i na wsparcie powstania na przykład i budowę Centrum Kosmicznego w Zielonej Górze. Więc to są w różnych, pod różnymi tytułami jest to zapisane i tak jak pan przewodniczący Marcinkiewicz mówi, to potwierdzam, jest to wpisane w rezerwie, tak żeby w tej chwili, bo musielibyśmy przewrócić do góry nogami kilka punktów i kilka zależności, więc tego nie chcieliśmy robić i będziemy starali się tak, żeby zaraz po nowym roku, kiedy będzie budżet już ogłoszony i opublikowany, żebyśmy po prostu mogli przystąpić do jego realizacji. Tym bardziej, że to jest już koniec regionalnego programu operacyjnego i tego okresu wsparcia. My mamy tam kilka dużych inwestycji, gdzie będziemy, jeszcze jesteśmy beneficjentem.
Helena Chatka.
Państwo, rozmawiamy o budżecie, który pewnie zostanie uchwalony pod koniec roku, ale proszę zwrócić uwagę na ten budżet pod kątem zadłużenia województwa. Dług na województwa lubuskiego na koniec 2019 roku będzie wynosił ponad 213 milionów złotych, a na koniec 2020 będzie wynosił 230 milionów 477.
Bardzo bezpieczny.
I oczywiście biorąc pod uwagę wskaźniki, jest to bezpieczny budżet, ale w planie tego budżetu jest dalsze zadłużanie się. I ja jako przewodnicząca komisji rewizyjnej muszę zwrócić na to uwagę, czy bezpieczne jest takie zadłużanie się województwa. Ja stoję na stanowisku, że trzeba znaleźć złotą równowagę pomiędzy koniecznymi wydatkami, a jednocześnie i realizacją zadań, do których samorząd jest powołany, a równocześnie nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z zadłużaniem się, bo proszę pamiętać, że województwo od wielu lat brało kredyty różnego rodzaju i płacimy po prostu odsetki. I to jest konkretny koszt. Ja mam duże obawy do tego, że w planie jest wzrost zadłużenia o 40 milionów, bo to jest zapisane.
No, tam granica, to jest która... podobnie. To jest podobnie. Szanowni Państwo, uspokajam wszystkich. Wszelkie wskaźniki są jeszcze daleko do przekroczenia ich. To jest zadłużenie normalne, bezpieczne. Normalny budżet jak w każdej jednostce. Także tutaj uspokajam, że to nie stanowi żadnego problemu, ale chciałbym przy budżecie dodać jeszcze jedną tylko rzecz. Budżet, tak jak wspomniałem, to jest 604 miliony. Sporo jeszcze środków zostało do środków z Unii Europejskiej do wydania, do absorpcji w ogóle przez różne podmioty. Są to środki z jednej strony dla przedsiębiorców, tu będą kolejne konkursy, naprawdę warto z tego korzystać. Również tu nie ma północ-południe, tu zgłaszają się firmy, ci, którzy mają pomysł na swój rozwój.
Ale też wyczerpały się niektóre programy przecież.
To znaczy w najbliższym czasie 26 milionów to jest badania, inwestycje, rozwój przedsiębiorczości blisko 30 milionów. No, umówmy się, że to są to spore pieniądze. Tu bezpośrednio dla Gorzowa to wspomnieć jeszcze należy o rzeczy następującej. Po pierwsze, zarząd oczywiście województwa pewne decyzje musi podjąć. To jest w tej chwili przygotowywane. Chodzi o duże przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji szpitala w Gorzowie. To jest nasza jednostka. Termomodernizacja to są oszczędności, które są bardzo potrzebne. I w tym najbliższym roku taka decyzja w miarę szybko będzie musiała być podjęta.
A ja chciałem jeszcze zapytać a propos tego tematu, bo pamiętam, kiedyś zajmowałem się tym azbestem, który tam
to znaczy,
jest.
On
to
nie
będzie
stanowi,
przy okazji tej termodernizacji?
Przy okazji oczywiście.
On nie stanowi momencie, bezpieczeństwa, ja wiem.
On w tym momencie nie stanowi, tak, ale oczywiście przy okazji to będzie też usunięcie tego azbestu. I jeszcze jedna rzecz, bo czas nam się kończy. Mam upoważnienie tylko powiedzieć jedną rzecz. Ale to bardzo ciekawa, wielomilionowa inwestycja jest szykowana tu w Gorzowie, dotycząca ogólnie mówiąc informatyki. Ja to mówię tylko zapowiadając pewne rzeczy. Niedługo myślę, że po podjęciu ostatecznych decyzji...
Ale informatyki gdzie?
W Gorzowie. Ale... Jest to pewne ciekawe bardzo przedsięwzięcie. Powiedziałem panie rektorze, że mam upoważnienie to powiedzieć. Wielomilionowa rzecz.
Publiczne czy prywatne? W sensie
publiczne.
Publiczne.
Poczekajmy też na to, więc pewne rzeczy dobrze najpierw złożyć w całkowicie, a wtedy osoby, które to bezpośrednio przygotowują, będą mogły zaprezentować, bo taka jest
związane
droga.
Związane ze szkolnictwem? Tak
liczymy. Myślę, że informatycy mogą się szykować, będą dla nich bardzo duże, ciekawe perspektywy pracy.
A kiedy szczegóły jakieś poznamy tego?
Po nowym roku.
Po nowym roku. Bardzo ciekawe, bo ja ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem jedynej firmy w Gorzowie z branży IT, który właśnie opowiadał o tych zapotrzebowaniu, o tym jak Berlin potrafi zabrać właściwie każdego informatyka.
Tak. Takie są czasy, ale ciekawa praca z godziwym wynagrodzeniem. No, to jest godziwe wynagrodzenie, to jest standard. No, ludzie wysoko wykształceni z wielkimi umiejętnościami.
No dobrze.
Musimy im płacić.
Rozmawiamy o przyszłości i na koniec chciałem poruszyć coś, co może być przez wielu bagatelizowane, ale tak naprawdę każdy samorząd, któregokolwiek szczebla, czy pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego, potrzebuje pewnych strategii. Strategii rozwoju, które nadają ton kolejnym decyzjom poszczególnych samorządów. Jak to będzie z tą strategią rozwoju województwa 2030? Bo ponoć pod koniec grudnia ma się ukazać ten dokument, albo mamy zobaczyć projekt. Jak to teraz wygląda, panie marszałku?
My skończyliśmy pracę jako zarząd nad projektem strategii rozwoju województwa lubuskiego. Daliśmy sobie 2 tygodnie z uwagi na to, że teraz były te wszystkie komisje związane z projektem budżetu na przyszły rok i w przyszłym tygodniu miałem 2 tygodnie, jakie pani marszałek wyznaczyła do zgłaszania i departament do zgłaszania wniosku i przystępujemy do publicznej debaty w województwie. Odbędą się takie publiczne dyskusje na temat przyszłości tego dokumentu.
Czy te dyskusje będą w publiczne, poszczególnych...
Publiczne, no we wszystkich nie, bo to nie ma
znaczy, rozumiem, ale Zielona Góra Gorzów...
Ale tak. Oczywiście, że tak. Tak jak robiliśmy z planem przestrzennym, za który odpowiadałem, tak samo będzie i ze strategią rozwoju województwa. Oczywiście, że im Gorzowie w Zielonej Górze, być może w Świebodzinie będą tego typu dyskusje, na które wszystkich zapraszamy. A wracając do tego, czy mówi pan przewodniczący Marcinkiewicz, to dotyczy dwóch projektów, które realizujemy zarówno w moim departamencie i tutaj u nas będzie trochę inaczej, bo on dotyczy projektów geodezyjnych, tam dostępu do e-mapy i szeregu innych informacji. On będzie realizowany mniej więcej od drugiej połowy przyszłego roku i drugi projekt realizowany w ramach też informatyzacji WSA Lubuskiego, to w tamtym przypadku przez pion pana marszałka Jabłońskiego. I my chcielibyśmy z panem marszałkiem Jabłońskim, ponieważ nie tylko dzieli nas mentalność podejścia do nowoczesnych technologii, ale również wspólny sekretariat i widzimy się codziennie po kilka razy. Chcielibyśmy, żeby te projekty były razem sterowane, razem kierowane, żeby miały siedziba całej tej serwerowi, była w jednym miejscu i Mirek właśnie Marcinkiewicz wygadał się, a jeszcze nie wie tego zarząd województwa, będzie kolejny dym.
Ale miałem takie dymami... stosowne upoważnienie, Tadeusz, nie mówię tak, nic no, sam z siebie, to nie wyrywam się.
Jest.
Nie wyrywam się. Puśćmy troszeczkę informacji, taka była, radę. Ale słusznie mówisz, że to są
będzie
decyzje do podjęcia.
Będzie wyłożona i nie ma żadnego problemu. Jesteśmy bardzo otwarci, bo po zamknięciu strategii, jak państwo wiecie, potem są programy operacyjne, środki pomocowe i musielibyśmy, i to, co nie jest zgodne ze strategią, niestety nie znajduje się w przyszłości. A koleżankom i kolegom z samorządu z północy województwa polecam przeczytanie strategii poprzedniej i rozliczenie zarządu województwa z tego, co w tej strategii było zapisane, nie zostało zrealizowane i powinno być wpisane ponownie, bo nie zostało zrealizowane przez władze województwa. Takich parę tematów.
Na przykład?
Jest. No na przykład baza sportowa w Gorzach.
Na przykład?
Na przykład.
A znajdzie się w strategii? Jest w tym projekcie?
No dlatego mówię, no ludzie, no nie może być tak, że siedzi Marcinkiewicz z Jędrzejczakiem i Surma z Chatkową i piszą strategię dla Gorzowa.
Nie, my o niej rozmawiamy.
Ale przepraszam.
Pomóżcie nam po prostu. To wy nam, jest bardziej autentyczne to, jak występuje radny z miasta, czy prezydent miasta, czy burmistrz, czy wójt, niż kiedy my za nich piszemy to, co my byśmy chcieli w tych dokumentach.
Ale u nas,
na ponieważ
u nas to się odbywa w ten sposób, że zapytam państwa, później zaproszę tutaj radnych miejskich i powiem to, co pan powiedział i zapytam, co oni na to. No tak mogę.
A oni na to,
ale
na
latka.
Moi państwo, pięknie jakby mamy obraz, w jaki sposób te dokumenty są przygotowywane. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy radni będą mogli zapoznać się z tym dokumentem, jak on będzie gotowy, w momencie, kiedy zostanie opublikowany. I mamy zamiar, na tym polega nasza aktywność, uczestniczyć w procesie konsultacji, ale też wnosić swoje uwagi do tej strategii. Mnie na przykład bardzo na sercu leży ochrona środowiska. Patrząc na Gorzów, widzimy, że często nie ma tutaj czym oddychać i będzie mi bardzo zależało na tym, żeby w priorytetach była ta ochrona środowiska w kontekście, żeby nie pomóc ludziom, żeby likwidowali kopciuchy i inne działania, które w Europie się sprawdzają. Panowie, usłyszeliśmy w Brukseli, że Polska jest naprawdę wiele ma do zrobienia, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, a strategia Europy będzie taka, że ma być obojętna dla tego środowiska. Ja mam nadzieję, że w tej strategii, którą niedługo zobaczymy, taki priorytet się znajdzie, bo to też tutaj są uwzględnione duże pieniądze. Również mam nadzieję, że w tej strategii będzie uwzględniona strategia Unii polegająca na tym, że będą lokowane duże pieniądze w wysokich technologiach, ale nie tylko kosmicznych, ale też związanych z unowocześnieniem życia codziennego. I informatyzacja to jest taki już trochę krok do tyłu w sensie tych oczekiwań na przyszłość. Więc bardzo ciekawe dni przed nami, jeżeli chodzi o konsultacje tych priorytetów. I ja oczywiście jestem do dyspozycji, jeżeli ktoś chce poprzez mnie przekazać zarządowi pewne sugestie, to mamy nadzieję jako opozycja, że będziemy wysłuchani przez zarząd.
Mirosław Marcinkiewicz.
Prace trwają, harmonogram pewien jest przyjęty, tu pan Tadeusz powiedział, jak to się będzie odbywało. Trzeba zachęcić wszystkich do tego, żeby uczestniczyć.
Żeby byli aktywni.
Wszelkie
tak,
informacje
oczywiście.
Są ważne. Tu jedna drobna uwaga, no, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, o czystość powietrza, pełna zgoda, ale taka drobna refleksja, gdyby program Kawka, tu znowu Tadeusz mógłby więcej na ten temat powiedzieć, był dalej realizowany w ostatnich latach, a nie wstrzymany po prostu pewnymi decyzjami administracyjnymi, to i w Gorzowie, ale podobny program mógł być realizowany też gdzie indziej. Byłoby dużo lepiej z czystym powietrzem.
Ale słuchajcie, powiedzmy sobie jedno też szczerze, zdanie, jest nieporównywalnie lepiej niż było.
Tak, to
jest nieporównywalnie lepiej z wieloma aspektami ochrony środowiska w Polsce niż było 10, 15 czy 20
to
lat
prawda,
temu.
To prawda.
Jeszcze jedno, że chcę powiedzieć, korzystając z tego, że z nami jest pan Marek Surmacz.
Który się zna na tym najlepiej przecież.
Ja tylko chciałem, bo tak, ale chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Też są podejmowane w tej chwili dopiero decyzje, które wchodzą w życie, które zaczynają dopiero tak naprawdę porządkować rynek. Chodzi o odpady te stałe. Wiele rzeczy, o których myśmy mówili, kiedy jeszcze byłem prezydentem, nie słuchano nas, kiedy my się zgłaszali. Teraz oczywiście będzie to bolało, będzie kosztowało, bo ileś
no właśnie,
lat
bo
było
musi
to
kosztować.
Zarzucone.
To musi kosztować.
Ale słuchajcie, ale to tak przy sprawowaniu władzy jest. Być może decyzje podejmowane dzisiaj będą dla nas skutkowały pozytywnie za rok, dwa, może i za pięć lat.
I Marek Surmacz.
Dopiero. I tak samo było i z Kawką, z innymi rzeczami. Naprawdę nie jesteśmy największym kopciuchem Europy. Pamiętajmy o tym.
W prawobrzeżnym Gorzowie jest czym oddychać. To od razu mogę powiedzieć.
Prawobrzeżnym tak.
Tak.
Gorzej
w mamy stację pomiarową jakości powietrza, stanu powietrza na ulicy Kosiniarudyńskich i polecam na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska aplikację i każdy może w każdej chwili sobie zobaczyć, jaka jest czystość powietrza. I mogę powiedzieć, że w dominującej części roku Gorzów jest zielony. To świeci na zielono na mapie Polski i to widać. Są inne bardzo poważne historie. Jeżeli chodzi o strategię, to jest dokument oczywiście gwarantujący perspektywiczne działania, jak zakreśla jego ramy, tam 30 rok. Jest wymagany formalnie, bo jest szkieletem właściwie funkcjonowania władzy publicznej, władzy samorządowej. Ważne jest, żeby był pojemniejszy niż skromniejszy, bo im więcej tam tytułów wpiszemy do strategii na przyszłość, tym będziemy mogli być elastyczniejsi w postępowaniu, w projektowaniu i wykonywaniu wszystkiego, co zaplanujemy sobie ewentualnie na przyszłość. Chciałbym, żeby strategia miała duży poziom ogólności dla całego województwa, bo wtedy wszystkie problemy, które się ujawnią, a do końca ich jeszcze nie znamy, pozwolą nam reagować niezależnie od tego na obszarze całego województwa i wtedy, bo zbyt precyzyjne napisanie niektórych rzeczy ogranicza.
A nie, chodzi o jedną rzecz. Tu chodzi o to, jak zapiszemy szczegółowo i coś się będzie trzeba zmienić, to potem musimy przez rok zmienić cały dokument.
To jest skomplikowane. O tym będziemy rozmawiać na pewno jeszcze nie raz, nie tylko w politycznym podsumowaniu
tygodnia. Tylko dopowiem odnośnie tego ostatniego fragmentu wypowiedzi Tadeusza Andrzejczaka. Wczoraj byłem w Katowicach i miałem okazję spotkać się z przedstawicielami firm komunalnych z całej Polski, z największych miast w branży odpadowej. Obejrzałem też, no bo powiedziałbym, mega fabrykę przetwarzającą odpady z całej aglomeracji śląskiej. I muszę powiedzieć, że Gorzów wspominany jest przez wszystkich jako pionier gospodarki odpadami, a szczególnie prezes Wróblewski jest tam bardzo dobrze zapamiętany.
No i dlatego trzeba było go odwołać.
I dziękuję.
Tym akcentem kończymy polityczne podsumowanie tygodnia. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu.
Helena Chatka, Porozumienie.
Dziękuję, miłego weekendu.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo i chcę się pochwalić, że Mikołaja dostałem buty, a nie rózgę.
Milowe buty.
Zgodnie ze strategią województwa.
Weekend się nie skończył, życzę miłego weekendu. Marcin Sasin, kłaniam się do usłyszenia.
Za zaproszenie, miłego.
Dziękuję.